Proszę zwrócić uwagę, jak to pięknie widać, jaki Tomasz jest gadatliwy, dopóki nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Proszę zwrócić uwagę, ta wypowiedź Tomasza, ona mnie już od lat uderzała. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Jak Jezus mówił, no to Tomasz, robimy eksperymenty fizjologiczne, wkładaj te paluchy. Pan mój i Bóg mój. Koniec wypowiedzi Tomasza. Jak zobaczył Boga, to tylko powiedział, Pan mój i Bóg mój. Przestał, przepraszam, my nieraz mówimy, przestał ględzić. Wymyślił, że jak palec włożę, jak tu włożę, przepytam Jezusa, przepytam Go z moich myśli, prawda? Dam Mu coś, jakiś cud, żeby mi zrobił. Jesteś. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zawarte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku mego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Było to owego pierwszego dnia tygodnia. Owego pierwszego dnia, pamiętny dzień dla apostołów, najważniejszy w ich życiu, najważniejszy w naszym życiu, o ile tak można powiedzieć w znaczeniu w dziejach ludzkości, dzień, w którym zmartwychwstał Jezus Chrystus. To akcja początku dzisiejszego fragmentu Ewangelii dzieje się właśnie w dzień zmartwychwstania. Ale precyzuje Ewangelista jeszcze bardziej. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Jak zwykle pytanie, na które spróbuję odpowiedzieć, dlaczego napisane, że to wieczorem, a nie po południu, a w ogóle po co to rzecz wieczorem, co to nas to interesuje, że wieczorem? Przyszedł do nich Jezus, a to jest ważne, bardzo ważne, że przyszedł wieczorem. Kochani, może komuś się z was zdarzyła taka sytuacja, że wracał tam samochodem z daleka do Warszawy i obiecał, nie wiem, żonie, że zadzwoni do pracy, powie, że już szczęśliwie przyjechał, czy zadzwoni do mamy i zapomniał, wyszło mu z głowy. No i dzwoni wieczorem, mówi, kochanie, już wróciłem. To ty teraz dzwonisz? Ja tu już dzwonię do domu, dzwonię do ciotki, już na policję chcę dzwonić, ja tu parę godzin, już mi się ręce trzęsą, a ty teraz mi dzwonisz wieczorem, że ty wróciłeś w południe. No, czego nie zadzwoniłeś wcześniej? Może mieliście taką sytuację tam w szpitalu. Ktoś zadzwonił wieczorem, mówi, operacja się udała. No to ty teraz do mnie dzwonisz, operacja o 10 rano, ja tu od zmysłów odchodzę, wariuję w tym domu, a ty mi wieczorem dzwonisz, że operacja się udała. Czy oni nie mogli powiedzieć, Panie Jezu, kiedy Ty zmartwychwstałeś? W nocy. No to Ty do nas wieczorem przychodzisz. Czy my tu cały dzień się trzęsiemy ze strachu, rozmyślamy, analizujemy różne wątki, co z nami będzie, co się stało, czy to prawda, czy nieprawda, co te kobiety mówiły. Panie Jezu, no tu każdy kwadrans się liczy, a Ty sobie wieczorem przychodzisz i mówisz, pokój Wam. A wiecie, dlaczego tak jest? Pan Bóg ich przetrzymał, wyraźnie ich przetrzymał, to znaczy... Przesyłał im już znaki. Kobietom kazał iść, idźcie, powiedzcie, że ja zmartwychwstałem. Już Piotr z Janem rano widzieli grób pusty, ale jego jeszcze nie widzieli. Dlaczego? Kochani, dlatego, że jak jesteś niepewny, jak jesteś w stanie nawet pewnego cierpienia, to myślisz intensywnie. Słuchajcie, ilu ludzi przemyślało bardzo intensywnie swoje życie w szpitalu? Na dyskotece nie przemyślisz w czasach, gdzie jesteś z przyjaciółmi, ciągle jakiś basen, kąpanie, piwo, grill wieczorem, wszystko się układa, super pogoda, ekstra, pieniądze są. To nie jest czas na dogłębne przemyślenie życia. Ale kiedy zostajesz sam, kiedy wejdziesz w konflikt, proszę Państwa, ilu z ludzi przemyślało swoje małżeństwo w 3 dni, jak żona się wyprowadziła, trzasnęła drzwiami i pojechała do matki, to facet usiadł i zaczął poważnie myśleć, że to sytuacja jest trudna. Pan Bóg nas nieraz musi przetrzymać do wieczora w sytuacji trudnej. I ten czas do wieczora to może być miesiąc i dwa, i ktoś z Was może przez ostatni rok ma cały czas pewnego niepokoju. Panie Boże, dlaczego to się nie skończy? Odpowiedz mi, przyjdź już do mnie, pociesz mnie. Słuchaj, jeszcze nie dotarłeś do pewnej sprawy. Jakbym Ci dał teraz odpocznienie, jakiś luz, jakieś spełnienie, jakąś taką doczesną radość, odejdziesz mi od tego tematu. Ty się zbliżasz, dowiercasz się do tej skały, ale jeszcze żeś wszystkiego nie odkrył. Musi być ten czas pewien niepokoju, kochani. Powtarzam, musi być czas niepokoju. Jak my intensywnie myślimy, jak intensywnie, ja przyglądałem się wielokrotnie, bo brałem udział w różnych już pogrzebach w życiu, jako kapłan, przewodnicząc przy świętej, jak ludzie mają czyste oczy po pogrzebach, jak się zaczynają dostrzegać, jacy są dla siebie życzliwi, jacy są dla siebie dobrzy, jacy są dla siebie miłosierni, jak przestają chować jakieś urazy, bo mama umarła, rodzeństwo się ze sobą zaczyna... Potrzeba jest nieraz oczyszczenia przez trud i im też ten dzień, na pewno straszny dzień, nie go pamiętali, dopóki Jezusa nie zobaczyli, był im potrzebny. I oni się w zasadzie dobrze spisują, kiedy Jezus przychodzi. Ja może jeszcze tylko zacznę od tego, od czego Jezus zaczyna rozmowę z nimi. Pokój wam mówi. Jezus jak przychodzi, to jak lekarz. Od razu ocenia stan chorego i daje mu najbardziej potrzebny lek, najbardziej potrzebny zastrzyk, najbardziej potrzebną rzecz. Co tutaj wychodzi w apostołach? Pokój wam. Pokój wam mówi jeszcze raz, kiedy przychodzi za 8 dni, to już jest ta oktawa, też zaczyna od tego pokój wam. Pokój im był potrzebny. Dlaczego nam taki jest pokój potrzebny? Kiedyś wyczytałem taką ciekawą historię, że Pan Bóg przenika nas swoim słowem, tak jak przenika skutek uderzenia kamyka w wodę. Jeśli ktoś z Was rzucił kamień na stawie czy na jezioro, gdzie tafla była gładka, wszyscy wiemy to zjawisko rozszerzających się kół. Malutki kamyczek nieraz rzucisz. Jak kostka do gry, jak pudełko zapałek, a te kręgi się rozejdą po całym stawie. I ja rzucam Was słowo Boże, wychodzicie na różnego rodzaju spotkania, macie rekolekcje, czytacie Biblię i jedno słowo nieraz wpadnie Ci w kamień i te kręgi ogarną Cię całego. Ja znam ludzi, którzy po jednym zdaniu usłyszanym gdzieś na rekolekcjach doznawali po prostu wstrząsu. Tylko kiedy te kręgi się rozchodzą, jak woda jest spokojna. Jeśli będzie sztorm na morzu, to możesz rzucić kamyk jak pudełko zapałek. Możesz rzucić cegłówkę, możesz rzucić głaz, żadnych kręgów nie będzie. To wszystko zostanie przez te fale rozszarpane, poszamotane, czy jak to tam powiedzieć. Żebyś miał od Pana Boga te kręgi, które się będą rozchodzić od Słowa Bożego, musisz mieć pokój, kochani. Jest niepokój przez nas niezawiniony, kiedy ktoś rozchorował się nagle, idzie do szpitala, no pewnie niepokoju. Ale kochani, ile my niepokoju sobie naprawdę sami fundujemy przez te nadmierne nasze pragnienia. Zresztą zaraz do tego jeszcze dojdę. I Chrystus przychodzi i mówi, pokój wam. I apostołowie są już jakoś dojrzali. To cierpienie, te doświadczenia Golgoty, zresztą 3 lata spędzania z Chrystusem. Oni nie zdali egzaminu w Wielki Piątek. Ale to nie znaczy, że to wszystko, co Jezus im mówił, co Jezus im pokazywał, spłynęło po nich jak woda. Proszę zwrócić uwagę. To zaskakujące, nie chce się wierzyć. Jezus przychodzi i mówi pokój. Oni go widzą. Puszcza napięcie. Co większość z nas, ja przyznaję, że chyba bym tak zrobił. Co by większość z nas zrobiła w tej sytuacji? Nagle Jezus się pokazuje. Parę dni temu widzieliśmy go na krzyżu. Zasypalibyśmy go setkami pytań. Panie Jezu, gdzieś Ty był? Jak to? Zmartwychwstałeś? Kiedy? O której godzinie? Kto Ci kamień odsunął? Jak to było? Byli świadkowie. No i pytanie zasadnicze. Co teraz będzie? Gdzie idziemy? Co robimy? Ty zostajesz z nami? Ty nie zostajesz z nami? Dalej chodzimy, nauczamy, nie nauczamy? Proszę Państwa, mnóstwo pytań. A oni, a ewangelista pisze o jednym. Rozradowali się uczniowie. Rozradowali się. Dlaczego? Bo Jezus jest. A jak Jezus jest, to wszystko będzie dobrze. Kochani, te nasze stawianie pytań, ja Państwu nieraz opowiadam o tych moich różnych rozmowach z ludźmi, nieraz jest tak fajnie, bo ktoś pisze, chciałem się z księdzem spotkać, proszę bardzo. A proszę księdza, ile będziemy mieli czasu? Ja mówię, no jak dobrze pójdzie, to z godzinę będziemy mieli czasu. Oj, mało, proszę księdza, mało. Ja najchętniej bym wpadł do księdza przed południem, byśmy sobie taką pierwszą turę zrobili, potem przerwa na obiad i po południu druga tura spotkania. Tak, żeby ksiądz miał 4-5 godzin, ja mówię, no tak, ja, żebym nic innego nie robił, to chętnie. Ludzie chcą rozmawiać, stawiać pytania. A dlaczego? Proszę Państwa, naszym pytaniem jest jedno. Czy Jezus jest? Ja pamiętam taką starszą siostrę zakonną, dominikankę na plebanii, gdzie ja się wychowywałem. Tam jak na te plebanie przychodziło tych dużo różnych pijaczków, cwaniaków, którzy tam coś chcieli coś ukraść, pieniądze jakieś dostać, kanapkę od sióstr zakonnych. Oni nieraz bywali trochę agresywni, jak sobie podpili. I mieszkał taki ksiądz Jerzy świętej pamięci. I on służył do pacyfikowania tych pijaczków. On już znał ich język, on się z nimi komunikował, on potrafił swoją posturą ich przestraszyć. I pamiętam, ta staruszeczka, siostra zawsze pyta, czy ksiądz Jurek jest u siebie w domu, na dole jest. A to już święty spokój, to już plebania bezpieczna. Czy ksiądz Jerzy jest? Jest. A to już wszystko będzie dobrze, już nam nic nie grozi. Ty nie pytaj, jak znajdę męża, kiedy się pogodzę, czy ja będę wyzdrowiał. Tylko jedno, Jezus jest? Jest. W porządku. To już jest dobrze. To już jest dobrze. I to jest nieprawdopodobne, że apostołowie, oni są przelęknieni, oni się wstydzą swojego grzechu na pewno, ale że oni nie zadają żadnego... Oni się uradowali. Jeszcze raz zachęcam was, kiedyś to już mówiłem, to jest moje takie odkrycie, może śmiesznie małe. Módlcie się słowem jesteś. Panie Jezu, jesteś. Koniec modlitwy. Jesteś. Ktoś mi napisał przez pocztę internetową, proszę księdza, tak przeżywam nieraz, że na mszy księdza, jak się skończy kazanie, to niektórzy ludzie już wychodzą. Proszę nie potępiać tych, kto nawet może dzisiaj ktoś wyjdzie po kazaniu, bo ktoś już mógł być rano na całej mszy świętej. Może się ktoś źle poczuć, może ktoś przyjść do kościoła niewierzący, my mu drzwi nie zamykamy i on po homilii wyjdzie, bo dalej go nie interesuje. Także proszę nie patrzeć, o, bezbożnik wychodzi teraz. Nie, to różnie może być, ale jeśli ktoś rzeczywiście przychodzi tylko posłuchać kazania, czy mojego, czy jakiego innego księdza, to traci smak. Traci smak tego. Jezus już jest obecny. Ja jak zacząłem przy świętą, powiedziałem do was, Pan jest z wami, a wy odpowiedzieliście i z Duchem Twoim. Jezus jest tu obecny. W Słowie Bożym, które czytałem, w Słowie Bożym, które teraz do was mówię, jest obecny Jezus Chrystus. Ale ta obecność stanie się jeszcze bardziej niejako intensywna, kiedy rozpoczniemy liturgię ofiary. I ktoś powie, proszę księdza, co będzie, jak ksiądz skończy kazanie? To co dalej na mszy świętej? Coś będzie, jakieś pouczenia, jakieś broszurki będą rozdawane? Jezus będzie. Ale co będzie? Będzie. Jest już, a będzie jeszcze. On jest. Ty tu jesteś, proszę Państwa. Kiedy przyjeżdża jakiś syn z Ameryki, co go 20 lat w Polsce nie było, matka go tuli na okęciu, mówi, synku, jesteś, jesteś. Mamusiu, mam dla ciebie tutaj trochę dolarów, mamusiu, tu ci przyniosę. Zostaw, synku, jesteś, jesteś. Bądź, daj łapę, jadą taksówką, ona go dotyka, jesteś, ale jesteś, patrzę, coś takiego. Rano wstaje, mówi, synu, jesteś, no patrz, ja całą zapomniałam w nocy, że ty jesteś. Cieszyć się tym, uradowali się uczniowie, że zobaczyli Pana. My chcemy przyjąć kontrolę, a jak, a co, a kiedy będzie, a jak się stanie, a czy z tego grzechu wyjdę, a kiedy wyjdę, a czy te rekolekcje mi pomogą, a czy z tym chłopakiem się żeni, czy z tamtym, czy kończyć te studia, czy iść teraz, czy zostawać w Warszawie, czy wracać do domu rodzinnego. To są pytania ważne. Ale przedtem Jezus chce, żebyśmy się rozradowali tym, że On jest. Proszę zwrócić uwagę, jak to pięknie widać, jaki Tomasz jest gadatliwy, dopóki nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Proszę zwrócić uwagę, ta wypowiedź Tomasza, ona mnie już od lat uderzała. Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Jak Jezus mówił, no to Tomasz, robimy eksperymenty fizjologiczne, wkładaj te paluchy. Pan mój i Bóg mój. Koniec wypowiedzi Tomasza. Jak zobaczył Boga, to tylko powiedział, Pan mój i Bóg mój. Przestał, przepraszam, my nieraz mówimy, przestał ględzić. Wymyślił, że jak palec włożę, jak tu włożę, przepytam Jezusa, przepytam Go z moich myśli, prawda? Dam Mu coś, jakiś cud, żeby mi zrobił. Jesteś, Pan mój i Bóg mój. Kochani, teraz Jezus daje im władzę odpuszczania grzechów. Teraz im daje, bo władzę odpuszczania grzechów można dać tylko grzesznikom. Ja wiem, że my księża powinniśmy świecić przykładem i to jest zawsze boleść dla Kościoła, kiedy kapłan staje się powodem zgorszenia dla innych. Czytałem to w Wielki Czwartek tutaj w świątyni, list pewnej pani, to znaczy list, taki wiersz wydrukowany w więzi do księdza. Jedno ze zdań brzmi: chciałabym, aby ksiądz był grzesznikiem, któremu przebaczył Bóg. I my wszyscy księża jesteśmy grzesznikami, któremu przebacza Bóg, i jak się stajemy zbyt pewni w konfesjonale, to pstryka w nos dostajemy i zaraz też pokorniejemy. Dał Pan Bóg, żeby tak było. Pan Bóg już uczniom, którzy potwornie zawiedli na Golgocie, dopiero teraz daje im władzę odpuszczania grzechów. Władzę odpuszczania grzechów. Nieprawdopodobny dar. Tu już nasza myśl kieruje się w stronę miłosierdzia Bożego, w które ciągle nie możemy uwierzyć. Ja to Państwu często mówię, że ktoś przychodzi do spowiedzi, narozrabiał, jakaś tam sfera czystości czy inna, odpuszczam grzechy, mówię: raduj się, tam. Jezus ci grzech odpuścił. No i co z tego? Nieprawdopodobnie nie możemy w to wierzyć. Ja wiem, że On mnie kocha, że On odpuścił. Proszę Państwa, dlaczego? To jest nasza pycha. To jest nasza pycha. To wyobraźmy sobie taką sytuację, że jedziesz samochodem, no i z jakichś tam przyczyn trafiasz w drzewo, z samochodu miazga, ty pokancerowany, nogi połamane w ogóle, ale trafiasz w ręce cudownego chirurga, po prostu mistrz świata, wszystko się zrasta, operacja plastyczna, jesteś idealnie zdrowiutki i piękny jak przed wypadkiem. I wszyscy ci mówią: no stary, miałeś szczęście, w tym szpitalu cię wyprowadzili na czyste, jesteś tak jak bobasek, masz skórę gładką. A on ma: a co z tego, jak ja jednak na to drzewo wpadłem? Ale ciesz się, człowieku, zdrowy jesteś, rękami ruszasz, uśmiechasz się, oczy masz piękne, głowa cała, psychicznie wszystko zdrowe. Ale wpadłem na to drzewo. Ale upadł. Jezus ci odkupił wszystkie grzechy obmyte krwią, z miłosierdzia strumienie, jesteś czysty, piękny, święty. Ale trzeci raz się już upiłem w tym miesiącu. Pycha. A że nie jestem doskonały. Nieważne, jaki jestem, ważne, jakie są moje osiągnięcia. Ważne, jakie są moje osiągnięcia. To jest pierwszy, pycha ludzka. A druga to jest taka gra diabła. Proszę Państwa, widzieliście ludzi, którzy, jak była moda na kostkę Rubika, którzy całymi godzinami tak siedzieli. Matki nie widział, ojca nie widział, czy dzień, czy noc, księżyca nie widział, tylko kostkę Rubika widział. Jak se kupił w czwartek, to w poniedziałek po raz pierwszy w niebo spojrzał. Otóż diabeł z nami, diabeł ma taką grę. Tylko nie kostkę Rubika, by się Węgrzy nie obrazili. Diabeł ma taką grę bardzo podobną. Dwa klawisze. Takie pianino dwuklawiszowe wymyślił. Jeden klawisz to są pragnienia, a drugi to jest złość. Jestem przekonany, że wielu z Was w tą grę albo grało, albo gra. Pierw czegoś pragniesz. Żona pragnie, żeby mąż coś zrobił. A on nie zrobi idealnie, bo nie jest idealny. Więc zaczyna się złościć, pstryk drugi klawisz, że też kurczę on nie potrafi zrobić, więc ma nowe pragnienie, żeby on się poprawił, pstryk klawisz, pragnienie. Słuchaj, no zrób rzecz to, więc on się stara, ale mu nie wychodzi, więc ona pyk, złości się, drugi klawisz. A w ogóle to skończyłabym szkołę, kończy szkołę, no ale aniołów na ziemi nie ma, więc wszystkie szkoły nas trochę rozczarowują, życie nas rozczarowuje, urada. To co mówił Lec, człowiek się rodzi i to mu szkodzi. I pragniemy, proszę Państwa, i teraz pragnę, że skończę sobie ten kurs komputerowy. Ależ będzie mi szło. Po kursie komputerowym nie idzie idealnie, więc pyk, drugi klawisz, złość. Pragnienie, pyk i złość, pyk. I tak gramy, proszę Państwa, jeszcze ktoś jeden z ojców mi opowiadał z zakonników, że widział gdzieś taką mozaikę, że człowiek jest przywiązany do kolumny. Taka wielka kolumna, jak są w kościołach. Jest tak przywiązany, że twarz ma tak policzek spłaszczony na tej kolumnie i tam gra w te dwa klawisze. A wiecie, po co jest ta gra? Ani te pragnienia nie są ważne, ani ta złość nie jest ważna. Tylko, żebyś kolumny nie widział. A co jest kolumną? Boże miłosierdzie. Zwróćcie uwagę, ilu z Was już się dzisiaj zagrało w grę. Umówiłem się o 15 z kumplem przed kościołem świętej Anny. No miałem pragnienie, żeby przyszedł i ładnie, żebyśmy poszli do kościoła. A on nie przyszedł. Pyk, drugi klawisz, złość. Już jestem wkurzony. Ja go spotkam po mszy świętej, ja mu powiem. Już masz nowe pragnienie, już żeś klawisz jeszcze raz nacisnął. Pragnienie, złość, pragnienie, złość, pragnienie, złość. I tak gramy tego rock'n'rolla od lat. Chłopak niedobry, dziewczyna mnie zawiodła, matka nie zawiodła, ksiądz nie powiedział takiego kazania, jak sobie życzyłem. Poszedłem do spowiedzi, nie wyszło. Pyk, 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 a tu Boże miłosierdzie przed tobą, a ty go w ogóle nie widzisz. Walisz w te klawisze? Jest to bardzo, pamiętajcie, mówiła siostra Faustyna, że jak się modliła do Bożego miłosierdzia, to dosłownie słyszała w swojej celi, jak diabeł sapał, wściekał się i zgrzytał zębami. Niczego tak diabeł nienawidzi jak Bożego miłosierdzia. Bo Boże miłosierdzie jest to tunel, furtka ucieczki od diabła. I my uciekamy mu właśnie przez Boże miłosierdzie. On nas złapie, a my jak przez dziury w płocie mu uciekamy. Kochani, musimy Bogu pozwolić na to, żeby przyszedł do nas ze swoim miłosierdziem. Dlaczego my tego miłosierdzia Bożego nie rozpoznajemy? Wiecie, my operujemy generalnie, ja pomijam, może jest jakiś wielki bankier w kościele w tym momencie, ale operujemy małymi kwotami, kupujemy coś za 5 zł, za 7, za 20, za 300, ktoś kupił telewizor za 5 tysięcy, no samochód niektórzy kupili za 50, za 100 tysięcy, ale co to są za pieniądze generalnie do bogactw świata? My z Panem Bogiem się nie możemy dogadać, bo On operuje wielkimi kwotami. On naprawdę, w miłosierdziu Bożym hojność Pana jest nieprawdopodobna. My nie możemy w nią właśnie sercem uwierzyć, że jak ja 30 razy zgrzeszyłem w miesiącu, miałem fatalny miesiąc, fatalną pascę, ktoś tam poszedł w tango alkoholowe, ktoś się poddał grzechowi nieczystemu, to on naprawdę nie wierzy, że Bóg ma na to pieniądze, żeby mnie wykupić za te grzechy. Jedna z sióstr przysłała mi ciekawą historię z życia Faustyny. Faustyna sobie szydełkowała, ale to trzeba być świętym, żeby być tak zarozumiałym wobec Pana Boga. Szydełkowała i mówi, Panie Jezu, to co? Jedno oczko na szydełku i jeden grzesznik do nieba. A Jezus mówi, o Faustyno, zarozumiała jesteś. Panie Jezu, ja wiem, z czym Ty masz kłopoty. Ty masz kłopoty dawać mało. Ty dajesz dużo. A Jezus mówi do Faustyny, rozszyfrowałaś mnie. Niech będzie. Jedno oczko, jeden grzesznik do nieba. Kochani, zwróćcie uwagę, że u Pana Jezusa w głowie działał kiepsko marketing planowania i przewidywania. Bo co rozmnażał chleb, to rozmnożył za dużo. Czy Bóg Wszechmogący nie mógł obliczyć, ile oni kanapek zjedzą? Nie, to 6 koszów zostało. Panie Jezu, no gdybyś był kierownikiem kuchni zakładowej, to byś dostał naganę. Za dużo żarcia kupiłeś. A Pan Jezus nie mógł trafić 400 litrów wina. 12 koszy ułomków, 6 koszy ułomków, ciągle za dużo, rozumiesz? I tu się nie... My jesteśmy oszczędni. Dobrze, że nie jesteśmy w Poznaniu teraz, tylko w Warszawie. Ale my wyliczamy. Dam Ci tyle, ale Ty mi dasz tyle. Ja Ci dam tyle, ale czekaj, tyle. Jakby było za dużo, to mi zwrócisz. My wszystko mamy wyliczone. I dlatego z Bogiem się nie możemy... My nie rozumiemy. Może ktoś z Państwa potraktował to, że to jest taka poetycka przenośnia, że ja mówię, wszystkie nasze grzechy w kropli Chrystusa, by się zanurzyły, ale taka jest prawda. Rozpoznajemy Boże miłosierdzie po hojności swojej. I na koniec dzisiejszego pamiętajmy, bądźmy miłosierni. Jeszcze jeden cytat z listu duchowego siostry z Łagiewnik. Miłosiernym może być tylko ten, kto ma jakąś przewagę. Miłosiernym można być tylko wobec słabszego. Miłosierdzie to szlachectwo, rycerskość w sytuacji, gdy można wykorzystać swoją przewagę. Miłosierni to ludzie nieprzeciętni, odważni, myślący, podejmujący wysiłek miłości. To prawdziwi bohaterowie. Stary, koleżanko, droga pani, bądź bohaterem, wybacz. Tak jest skonstruowany świat, że jak z kimś mieszkasz pod jego dachem, to są dziedziny, w którym masz nad nimi władzę. Wielu z was wykazałoby bez problemu grzechy męża. Wielu z was wykaże bez problemu grzechy księży. Jeśli dziś jakiś ksiądz, przepraszam, oby nie, spowoduje po pijanemu wypadek, jutro rano się o tym dowiemy z wszystkich portali. My znamy też wasze grzechy, bo siedzimy w konfesjonałach. Znamy wasze grzechy, bo w Wielkim Tygodniu żeśmy spowiadali księża, niektórzy po setki osób, tysiące osób. I mamy siebie jak na dłoni, tylko po prostu takiego prawego, sierpowego wyprowadzić. Tego męża już mam tak przeanalizowanego, mam nad nim władzę. Proszę Państwa, jak w rodzinie każdy zna grzechy innych i to zna całkiem czytelnie niekiedy. Dzieci przeanalizują grzechy rodziców. Matka przeanalizuje grzechy dziecka. My się wszyscy mamy na patelni, bo się widzimy. Sami się nie widzimy. I teraz to jest właśnie to. Jeszcze raz przeczytam. Miłosiernym jest tylko ten, kto ma jakąś przewagę. Masz przewagę nad ojcem, który pije. Masz przewagę, więc jak może przychodzisz, mijasz go na wersalce, to mówisz, świnia. Zobacz, jak ty wyglądasz paskudnie. Tylko to, co było w filmie Kolskiego, historia kina w Popielawach, jak ten syn mówi do ojca alkoholika, jak będę w twoim wieku, to nie będę taki jak ty i nie będę pił. A ten główny bohater, Mike Szak, którego grał, mówi, synu, jak ma się kilkanaście lat, jeszcze się o tym nie wie. Bądźmy miłosierni. Mamy władzę nad sobą. My, księża, też moglibyśmy was wypunktować. Wy byście mogli nas wypunktować. Ale to, co jest napisane w tym fragmencie, miłosierni to ludzie nieprzeciętni, odważni, myślący, podejmujący wysiłek miłości, to prawdziwi bohaterowie. Schowany mamy troszeczkę obraz, tym bardziej, że tyle osób jest w Kościele Miłosierdzia Bożego. To jest nasz bohater. Teraz Jezus jest tak nisko tutaj umieszczony w tym obrazie, jakby chciał wchodzić w tłum z tym ręką błogosławiącą. I wy pobłogosławcie się. Pobłogosławmy się nawzajem. Niech ta niedziela Miłosierdzia Bożego przez nas tu obecnych w świątyni rozleje się na innych w darze przebaczenia.